Jest wtorkowy wieczór i właśnie minęła 19. Zatem to najlepszy moment, aby zaprosić Państwa na kolejny odcinek programu Konkretne Rozmowy o Książkach. Ja nazywam się Michał Barton i dzisiejszego wieczoru moim i Państwa gościem będzie literaturoznawczyni dr Katarzyna Bortnowska. A porozmawiamy o literaturze kryminalnej. Zboczymy troszeczkę w kierunku literatury true crime oraz podcastów kryminalnych. Powieści kryminalne, zarówno polskie, jak i zagraniczne, od lat cieszą się ogromną popularnością i przeszły przez znaczące zmiany na przestrzeni ostatnich 100 lat. Wśród najbardziej znanych autorów klasycznych kryminałów znajdują się Agatha Christie i Arthur Conan Doyle. Christie, znana jako królowa kryminału, napisała ponad 80 powieści, w tym słynne opowieści o Herkulesie Poirot. Doyle tworzył postać Sherlocka Holmesa, wpłynął na rozwój gatunku przez swoje intrygujące opowieści o detektywie i jego przyjacielu doktorze Watsonie. Współczesny kryminał jest ogromnie popularny, a liczba pisarzy, którzy tworzą w tym gatunku, stale rośnie. W Polsce pisarze tacy jak Remigiusz Mróz, autor serii o prawniczce Chyłce, napisał 50 tytułów w 10 lat, choć te dane mogą być już nieaktualne. Czy królowa polskiego kryminału Joanna Chmielewska, znana z wielu kryminałów, cieszących się dużą popularnością. Na marginesie dodam, że napisała 50 powieści kryminalnych. Na rynku międzynarodowym autorzy tacy jak Harlan Coben, John Nesbo, tworzący seryjne kryminały, oraz Dan Brown, znany z cyklu o Robercie Langdonie, przyciągają czytelników swoimi historiami pełnymi tajemnic i zagadek. Powieści kryminalne przeszły od prostych opowieści o mordercach i kradzieżach do bardziej skomplikowanych historii, które często łączą elementy rzeczywistości historycznej, teorii spiskowych i symboliki. Ta zmiana sprawia, że kryminały stały się nie tylko źródłem rozrywki, ale także medium do odkrywania tajemnic i nauki o różnych aspektach świata. Konkretne rozmowy o książkach byłyby niepełne bez szybkiego monologu o książce. Dzisiaj Marcin Sobalski przedstawi swoje wrażenia z lektury książki Przemysława Piotrowskiego Piętno. Na koniec audycji dorzucę garść swoich refleksji na temat książki Petry Dworakowej pod tytułem Wrony. Nie zabraknie również odrobiny muzyki. Słuchajcie do końca. Naprawdę warto. Szkoda czasu. Zaczynajmy. Przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy jest raport z najnowszego badania czytelników w Polsce, Czytelnicy 2.0, przeprowadzony przez portal Lubię Czytać, Porozumienie Wydawców Książek i Stowarzyszenie Czytam i Słucham Legalnie. Moje szczególne zainteresowanie wzbudziło pytanie, które kategorie książek czytasz najchętniej? Zanim jednak do tego przejdziemy, jak skomentuje Pani pozostałe wyniki ujęte w raporcie?
Mnie się w ogóle podoba sama idea takiego raportu, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do corocznych raportów Biblioteki Narodowej, które analizują poziom czytelnictwa w Polsce. I tych raportów dowiadujemy się co najwyżej tego, że osób aktywnie czytających jest w Polsce około 20%. Natomiast ten konkretny raport, on bada preferencje czytelnicze i bada je głównie pod kątem tego, jaki jest stosunek respondentów do publikacji elektronicznych. Bada, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje na temat tego, co zamierzają czytać i tego, w jaki sposób dzielą się swoimi uwagami o książkach. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe pytanie, bo w gruncie rzeczy w niewielu miejscach, w niewielu rodzinach są takie zwyczaje, że rozmawia się o przeczytanych książkach. W związku z tym dużo osób jakby nie ma z kim o tych książkach porozmawiać. Być może to jest powód, dla którego takim zainteresowaniem cieszą się dyskusyjne kluby książki.
Niemal 45% badanych wskazało, że najchętniej sięgają po kryminały, powieści sensacyjne bądź thrillery. Czy ten wynik Panią zaskoczył?
Bardzo mnie zaskakuje. Znaczy, koncentracja ludzi na literaturze sensacyjnej, kryminalnej jest wyraźnie widoczna, szczególnie z perspektywy bibliotekarza. Natomiast nie przypuszczałam, że różnica między literaturą kryminalną a pozostałymi gatunkami będzie tak ogromna, dlatego że to, co zajęło drugie miejsce, ma zaledwie nieco ponad 20%. Zaskakujące jest też to, że pozostałe gatunki są mniej więcej na tym samym poziomie, I tu możemy zaliczyć też na przykład literaturę kobiecą, romanse czy różnego rodzaju powieści społeczne. Gdybym miała szacować i zgadywać, to przypuszczałabym, że tutaj poziom mamy mniej więcej wyrównany. Dlatego ta popularność literatury kryminalnej była dla mnie absolutnym zaskoczeniem.
Ale czy fakt, że twórcy raportu ujęli kryminały, powieści sensacyjne i thrillery w jednej kategorii, wzbudza u pani jakąś wątpliwość?
Wydaje mi się, że twórcy raportu poszli tropem wydawniczym. To znaczy, to są takie kategorie, które możemy znaleźć chociażby w niektórych księgarniach internetowych. Natomiast wydaje mi się, że ten podział jest z jednej strony niepełen, z drugiej strony też zaskakuje mnie kierunek, w który to idzie, bo twórcy wymieniają trzy podstawowe kategorie. To jest literatura kryminalna.
Literatura sensacyjna, thrillery.
I właściwie to są tylko takie podtypy, które przesuwają nam nieco punkt ciężkości, jeśli chodzi o kreowanie fabuły. Cechą charakterystyczną literatury kryminalnej jest to, że cała akcja rozgrywa się wokół jakiejś zbrodni. I tu mamy do czynienia z dokładnie tym samym. Przy czym w literaturze sensacyjnej będzie więcej akcji, pogoni, strzelaniny i tak dalej. Natomiast w thrillerach będzie więcej jak brutalizmu bądź jakiejś tajemnicy. I to w żaden sposób nie wyczerpuje ani zasobu literatury kryminalnej, ani też tego, co mamy obecnie na rynku i co cieszy się dużą popularnością. Chociażby kryminały retro albo kryminały komediowe, które mają wielu miłośników. Dlatego mnie to by nie przekonało. Jestem natomiast pewna, że twórcy tego raportu nie działali w próżni, tylko opierali się w jakiś sposób na swojej działalności i mieli świadomość tego, że w takim kierunku idą główne upodobania czytelników i że w taki sposób identyfikacja tego gatunku będzie łatwa, bo to tylko o to chodziło.
I w ten oto sposób dotarliśmy do clou naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do kryminału. Proszę mi powiedzieć, co sprawia, że powieść kryminalna cieszy się tak dużą popularnością wśród czytelników?
Moim zdaniem, i zresztą elementy podzielające to zdanie znajdziemy też w komentarzach do raportu, o którym rozmawialiśmy, wygląda to w ten sposób, że literatura kryminalna jest oczywiście literaturą popularną, co oznacza i gwarantuje w jakimś sensie czytelnikom, że będzie ona napisana w sposób przystępny, językiem, który jest łatwo przyswajalny, czyli nie mamy co oczekiwać jakichś eksperymentów, które utrudniają percepcję, że jest to taka książka, która jest napisana dla osoby, która chce po prostu przyjemnie przy książce spędzić czas. Czyli jest to literatura, która jest tworzona dla ludzi szukających rozrywki związanej z czytaniem. I teraz jeżeli popatrzymy na całą literaturę popularną dostępną na rynku, to tych różnego rodzaju podgatunków jest bardzo dużo i one mają charakter fabularny. Różnica jest tylko taka, że w wielu z nich jakby rozwój akcji jest przewidywalny. Jeżeli postawimy sobie w kontraście tutaj romanse, to w zależności od tego, dla jakiej grupy wiekowej one są stworzone, ich akcja będzie w jakiś sposób schematyczna. Czytelnik, zasiadając do takiej książki, wie, czego oczekuje i dostanie to tak czy owak na koniec. Różnica, która tkwi w powieści kryminalnej, jest taka, że nawet jeżeli ona jest lekko napisana, łatwo przyswajalnym językiem, to ona aktywizuje intelektualnie czytelnika, bo wprowadza tajemnicę. I czytelnik, wchodząc w fabułę, jednocześnie próbuje jakby odgaść zagadkę, znaleźć mordercę, prawidłowo zinterpretować tropy, które autor nam podaje i w ten sposób oprócz tej rozrywki związanej z lekturą otrzymujemy też taką stymulację intelektualną. I wydaje mi się, że w tym sensie literatura kryminalna jest wyjątkowa, jeśli chodzi o literaturę popularną, chociaż w tej samej kategorii można umieścić tu także literaturę fantastyczną, która oprócz fabuły wprowadza nam pewną koncepcję świata albo wręcz pokazuje ten świat I rolą czytelnika jest między innymi zdekodować mechanizmy, które tym światem kierują.
Tak dla porządku. Jakie są główne cechy powieści kryminalnej?
No tak jak już wspomniałam, tą główną, absolutną podstawą jest to, że fabuła książki koncentruje się na zbrodni. I teraz jeśli by się przyjrzeć historii w ogóle literatury kryminalnej, to widać, że nawet na tym poziomie tej takiej prostej, podstawowej definicji ta literatura przez lata też ewoluowała. Sama zbrodnia się zmieniała. Jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę bardzo popularne w czasach PRL-u komiksy, serię z Kobrą, czy potem serię Ewa 07, których właściwie główny cel miał charakter propagandowy, bo chciano tam pokazać, jak dzielnie pracuje milicja obywatelska, ale to jakby nie jest istotne, tylko wtedy zbrodnie, które były przedstawiane, były przeważnie takiego zupełnie innego charakteru, czyli mieliśmy tam przemyt, kradzieże, z rzadka zdarzały się jakieś pojedyncze morderstwa, ale one wtedy nie były przedstawione od jakiejś takiej brutalnej swojej strony. I wraz z biegiem czasu i z pojawianiem się jakichś przełomowych pozycji w obrębie gatunku, sama ta zbrodnia ulega zmianie i takiej brutalizacji. Troszkę to się dzieje na tej zasadzie, że jak człowiek przyzwyczai się do tego, że mordują, to to morderstwo nie robi już na nim takiego wrażenia, więc trzeba pokazać morderstwo bardziej krwawe. Następuje też przesunięcie w konstrukcji głównego bohatera, bo ideą literatury kryminalnej jest to, że mamy zbrodniarza, osobę odpowiedzialną za to centrum fabularne i kontrapunkt przedstawiony w postaci, powiedzmy, śledczego. Przy czym ten śledczy może się wywodzić albo ze służb mundurowych, albo może być prywatnym detektywem, albo jakąś zwykłą osobą przypadkowo uwikłaną w tę sprawę. I postać tego detektywa też ulega ewolucji. Począwszy od klasyków, czyli wiadomo, od Sherlocka Holmesa czy detektywa Poirot, dzisiaj idziemy w kierunku takiej większego takiego tła, powiedzmy, historycznego głównego bohatera, czyli bardzo często mamy do czynienia z bohaterami, którzy są w jakiś sposób obciążeni, mają jakieś ułomności bądź mają za sobą trudne przeżycia. Ale mimo wszystko jest w nich to coś, co im gwarantuje, że będą bardziej czujni, bardziej otwarci na odbieranie różnych sygnałów z rzeczywistości, z którą się stykają.
Ale z czego wynikają te zmiany w eskalacji przemocy w powieściach kryminalnych? Czy powodem są zmiany społeczne, czy też kulturowe? Czy jest to może wynik tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do przemocy i trudno nas zaszokować? Stąd zbrodnie we współczesnych kryminałach muszą być coraz bardziej wyszukane i krwawe.
Czy pierwsze były zmiany społeczne, czy pierwsza zmieniała się ta kultura, czyli też czytelnictwo? I można tutaj stawiać bardzo dużo różnych tez. Ja spróbuję nie wchodzić w ten temat, a przekazać to bardzo obrazowo. Jeżeli ktoś czytał różne powieści kryminalne i natknął się na książki Harrisa, Czerwony smok, i Milczenie owiec, książki, które są uznane bardzo powszechnie. Czy dla niego atrakcyjna po przeczytaniu którejś z tych książek, czy dla niego atrakcyjna byłaby opowieść o seryjnym mordercy, który nie miałby tego rysu psychologicznego? No już nie, prawda? Bo wprowadziliśmy pewien model psychoanalizy, ale nie o to chodzi, że zaczęła literatura zadawać pytania, powiedzmy, o motyw i o konstrukcję psychologiczną, którą może dysponować osoba dokonująca zbrodni. I wydaje mi się, że w takim kierunku ta literatura zaczęła ewoluować. I teraz, jeżeli czytamy 60. książkę na temat tego, że ktoś zabił kobietę na rogu dwóch ulic i jedyne, co o tym wiemy, to, że kobieta ma w głowie kulę, to ta zbrodnia 61., o której będziemy czytać, ona nie będzie już w równy sposób koncentrować naszej uwagi, no bo mamy jakby 60, ja oczywiście mówię symbolicznie, bo już to tyle razy widzieliśmy i czytaliśmy. I chodzi tutaj o to, żeby I chodzi tutaj o to, żeby z jednej strony właśnie w większym stopniu skoncentrować uwagę odbiorcy, ale z drugiej strony też chodzi o to, żeby ją w ogóle przykuć. Im bardziej popularna staje się literatura konkretnego gatunku, tym bardziej trzeba szukać nowych dróg wyrazu. No tu problem polega na tym, że uległo to brutalizacji. Tę samą brutalizację możemy zaobserwować też w kinie, więc moglibyśmy powiedzieć, że jest to jakaś ogólna zmiana społeczna. Mnie trudno o tym zdecydować, natomiast myślę, że jedno wiemy na pewno, że tej brutalizacji uległa i kultura społeczna, i kultura...
Kolejne pytanie w podobnym duchu. Co spowodowało zmiany w postaci śledczego detektywa? Bo mamy różnicę pomiędzy detektywami u Agaty Christie czy Artura Conan Doyle'a, a współczesnymi. Teraz każdy z nich musi być albo alkoholikiem, albo mieć potrzaskane życie, bo inaczej się nie da. Czy gdyby detektyw we współczesnym kryminale miał udane życie i był pozbawiony nałogów, to jego praca byłaby mniej ciekawa dla czytelników? Skąd wzięła się ta zmiana na przestrzeni wieku?
Myślę, że tutaj przyczyny mają głównie charakter marketingowy. Ponieważ, tak jak już o tym wspominaliśmy, jest duża konkurencja na rynku kryminału, to tym, co gwarantuje sukces, nie jest już tworzenie kolejnej wiarygodnej zbrodni, tylko jest stworzenie takiej postaci, która mobilizowałaby czytelników do sięgnięcia po kolejną część cyklu. I te cykle były przez lata budowane w oparciu o wybrany element strukturalny książki, czyli na przykład mieliśmy w przypadku książek, o których mówiłam, czyli Czerwony Smok i Milczenie Owiec, tych samych zbrodniarzy, ale też tych samych prowadzących, którzy w filmie się troszeczkę rozmyli, no albo jest to postać głównego detektywa. To właściwie towarzyszy rozwojowi tej literatury od samego początku. To, co u Artura Conan Doyle'a było dominujące, u Agaty Christie, to była kreacja głównego bohatera. To on przyciągał czytelników, przy czym oni starali się stworzyć kogoś, kto to jest obdarzony jakąś niezwykłą cechą, niezwykłą umiejętnością intelektualną. Czyli tworzyli jakiegoś takiego śledczego idealnego. Czasem ludzie w mniejszym stopniu zaczęli szukać ideałów, a zaczęli tropić takie postaci, z którymi się mogą utożsamiać. I myślę, że to miało ogromne znaczenie. No i tak jak mówię, ten marketing, cykl, najlepszym sposobem na zdobycie popularności czy zdobycie pieniędzy, mówiąc wprost, przez pisarza kryminałów jest to, żeby stworzyć dobrą postać wiodącą. Jeżeli mamy postać wiodącą, to w Stanach Zjednoczonych jest na przykład taki zwyczaj, że wtedy autor wynajmuje sobie ghostwritera albo ghostwriterów, podaje kanwę powieści albo może nawet nie i po prostu zarabia na tym pieniądze. Natomiast nie wszyscy współcześni bohaterowie kryminałów mają jakieś problemy, ale umówmy się, znacząca większość.
Wróćmy na polski grunt. Jakie pani zdaniem są najważniejsze dzieła w polskiej literaturze kryminalnej?
Mnie się wydaje, że my na największe dzieła wciąż jeszcze czekamy. Ta literatura, szczególnie w ostatnich latach, rozwija się. Mamy całą masę utalentowanych pisarzy i nie wszyscy z nich na przykład są równie popularni. Niemniej jest tutaj bardzo duży potencjał. Natomiast wydaje mi się, że takiego opus magnum polskiej literatury kryminalnej wciąż jeszcze nie mamy i wciąż czekamy, ale są duże nadzieje, że się doczekamy.
Czy czytając polskie albo zagraniczne kryminały, nie odnosi pani wrażenia, że wszystkie są one do siebie bardzo podobne? Czy istnieje pani zdaniem schemat, którym posługują się autorzy kryminałów? Taka instrukcja, która krok po kroku prowadzi autora do sukcesu. Ja odnoszę wrażenie, że kryminały są do siebie bardzo podobne w swojej strukturze i formie.
Oczywiście, że są, bo to są wymagania gatunkowe. Żeby ciągnęła fabuła, ona musi się w jakiś sposób rozwijać. I dlatego kryminał zaczyna nam się zbrodnią, a potem mamy różne metody dojścia do prawdy o tej zbrodni. I w tym sensie wszystkie kryminały będą schematyczne, bo będziemy mieć ten punkt wyjścia, później różne sposoby gromadzenia tropów i później rozwiązanie. Ale one są schematyczne i podobne jedynie na tym poziomie, bo jak wejdziemy głębiej, no to już możemy odnaleźć bardzo wiele niuansów, które różnicują literaturę tego gatunku. Na przykład, jeżeli głównym bohaterem jest jakiś śledczy, policjant, detektyw, to możemy śledzić, jeżeli głównym bohaterem jest śledczy, to możemy razem z nim uczestniczyć w rozwoju śledztwa, czyli na bieżąco zapoznawać się z dowodami, których on jest świadkiem i wyciągać wnioski płynące z tego materiału dowodowego na własną rękę. Ale jest coraz więcej książek, w których właśnie w jakiś sposób jest podkreślona rola zabójcy i mamy tą narrację kontrapunktową, że mamy jeden punkt widzenia śledczych, ale drugi punkt widzenia na przykład seryjnego mordercy, który poprzez zbrodnie realizuje jakieś chore swoje idee i on opisuje albo przygotowania do tej zbrodni, albo jej przebieg z jakiejś swojej własnej perspektywy, pokazując jak inaczej interpretuje on to, z czym ma do czynienia. Często, jeżeli na przykład autor nastawia się na tworzenie jakiegoś cyklu, będziemy mieć zakończenie otwarte. Niby znajdziemy tam wyjaśnienie, ale nie takie, które by nas w pełni satysfakcjonowało i ono pozostaje otwarte po to, abyśmy sięgnęli po następną książkę z cyklu. Tu bardzo ciekawym zabiegiem jest też to pogłębienie postaci głównego bohatera, bo zgodnie przez lata, może jeszcze wspomnę o tym, że były tworzone, nawet jakby spisywane punkt po punkcie zasady, wokół których powinna być budowana fabuła kryminału. I spośród takich najpopularniejszych, powiedzmy, kodeksów było to, że postać tego detektywa ma być skonstruowana na tyle neutralnie, żeby nie odrywać uwagi czytelnika od zbrodni i od postaci zbrodniarza i od tego śledztwa. Natomiast to oczywiście były kryteria i zasady, które też były tworzone albo przez pisarzy, albo przez publicystów i one były w jakiś sposób subiektywne. Bo w tej chwili wygląda to tak, że jeżeli stworzymy ciekawą postać tego detektywa, to nawet jeżeli zamkniemy fabularnie książkę, czyli rozwikłamy śledztwo, nie będzie żadnych tajemnic, to czytelnik przyjdzie do drugiej części, bo może dowie się czegoś więcej o detektywie.
Dziś miałem taką refleksję. Czytając bardzo wiele kryminałów, one wszystkie są do siebie tak podobne, że można zatracić świadomość, kto jest ich autorem. To trochę tak jak z serialami telewizyjnymi. W każdym grają ci sami aktorzy i w pewnym momencie już się nie wie, czy ogląda się plebanie, czy może już leśniczówkę.
Tak, całkowicie się z tym zgadzam. Szczególnie dotyczy to takiej sytuacji, w której czytamy kryminały wywodzące się z jednego obszaru kulturowego. Bo mamy dziś na naszym rynku nie tylko polskie kryminały, ale mamy na przykład kryminały skandynawskie, które bardzo różnią się od polskich. Jeżeli przeczytamy jeden kryminał, nie wiem, norweski czy szwedzki, to go zapamiętamy, ale jak będziemy czytać wszystkie je, no to one rzeczywiście będą tematyczne i wydaje mi się, że to trochę jest efekt właśnie tego, że prawa rynku rządzą książką. Jeżeli jakiś schemat się sprawdza, to on będzie powielany do momentu, do którego się nie wyczerpie. I te cechy odróżniające poszczególnych pisarzy, one są słabo widoczne, chociaż jeśli tak spojrzymy tak troszeczkę historycznie na to, to widać, że byli po drodze tego rozwoju gatunkowego, byli tacy twórcy, którzy całkowicie na przykład zmienili kierunek rozwoju. Ja nie mówię, że to byli jacyś wybitni ideolodzy, którzy to spowodowali, tylko po prostu osoby, które napisały kryminał inny i on chwycił. Wspominałam tu o Harrisie i o słynnej postaci Hannibala Lectera, ale mogę też wspomnieć o Danie Brownie, autorze słynnego Kodu Da Vinci, który wprowadził do kryminału ten jakby absurdalnie niekiedy poszerzony kontekst cywilizacyjny chyba, bo to cyfrowej twierdzy pojawiała się fizyka kwantowa w Kodzie Da Vinci, sztuka, tak? I teraz chodzi o to, że te książki były tak bardzo popularne, że znajduje się coraz więcej naśladowców i coraz większa liczba młodych pisarzy chce powielić ten sukces. Nie tyle schemat, ile sukces. Ale skoro schemat chwycił, no to zaczynamy od tego.
Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do postaci detektywa. Kiedy czyta się książki Agaty Christie czy Artura Conan Doyle'a, to czytelnikowi autor dostarcza tyle danych, że może on sam rozwikłać zagadkę. Teraz odnoszę wrażenie, tak nie jest.
U powstania gatunku zasada była taka, że złoczyńca, czyli ten zbrodniarz, powinien być możliwy dla odkrycia zarówno przez śledczego, jak i przez czytelnika. Czyli fabuła, rozwój śledztwa były budowane tak, żeby być wiarygodne i jakby czytelne. Ale to też nie było takie jednolite, bo wydaje mi się, że postać Pierre'a Bayarda, który zasłynął tym, że pisał reinterpretacje, na przykład pisał o Sherlocku Holmesie, wskazując, w którym momencie fabuły on się pomylił, tak? I dlaczego jego rozwiązanie sprawy nie było wiarygodne. I wydaje mi się, że to zagmatwanie, ono też troszeczkę wynika z tej próby znalezienia nowego schematu. Z drugiej strony my też myślimy o tym schematycznie, bo ja pamiętam na przykład, ja należę do pokolenia, które się wychowało na książkach Joanny Chmielewskiej, która była świetną pisarką, ale były takie jej książki, w których bohaterów było tak strasznie dużo, że jak ja dochodziłam na przykład do puentowania fabuły i słyszałam, że zbrodni dokonała Grażynka, to ja nie miałam pojęcia, kim Grażynka jest, bo ona mi gdzieś tam umknęła. Te przykłady podaję, żeby pokazać, że to nie jest jakiś trend, że to nie jest tak, że te kryminały kiedyś były poukładane, teraz są niepoukładane, tylko że to jest specyfika gatunkowa, że drobnymi eksperymentami poszukuje się nowych dróg wyrazu. Przy czym, tak jak mówiłam, ponieważ my mówimy o literaturze popularnej, to mamy ograniczony też zasób eksperymentów. Nie możemy za bardzo eksperymentować z językiem, bo czytelnik tego nie kupi. Bo czytelnik chce coś, co jest prosto napisane, chce się móc skoncentrować na fabule. Więc stąd biorą się tego rodzaju eksperymenty. Ale ja bym tego nie traktowała jakoś za bardzo poważnie. Jak czytelnik natyka się na takie książki, to może powinien sięgnąć po jakiś inny typ kryminału na przykład.
A czy są jakieś specyficzne motywy lub wątki pojawiające się w polskich kryminałach?
Polskie kryminały są trochę jak Polacy. W sensie takim, że lubią budować siebie na przeszłości. I ta historia ma dla nich znaczenie. Więc na pewno motywy historyczne bardzo często pojawiają się w polskich kryminałach. Często też pojawiają się takie elementy fabularne związane z konkretnym miejscem. Mamy książki, których akcja rozgrywa się na Podlasiu i przy okazji odkrywamy historię i specyfikę tego regionu. Czyli one są silnie związane z Polską w jakiś sposób. Natomiast ja tutaj też nie poszłabym tak daleko, żeby dokonywać jakiejś reinterpretacji czy nadinterpretacji tego faktu, że wytworzyliśmy specyficzną literaturę kryminalną, bo wydaje mi się, że cały czas jeszcze nie wytworzyliśmy tej specyficznej literatury kryminalnej, czyli ona na poziomie swoich tych konstrukcyjnych cech wyróżniających jest taka sama jak powiedzmy te trendy ogólne, natomiast różnicuje ją ten wątek regionalny. Ale on nie jest na tyle silny, żeby wpływać na fabułę, czy stanowić o jakiejś takiej całkowitej odmienności.
Jakie Pani zdaniem są najważniejsze różnice między polską literaturą kryminalną, a literaturą kryminalną z innych krajów?
Nie wiem, czy to tak grupowo możemy porównywać, czy możemy mówić o polskiej literaturze kryminalnej jako jakimś odrębnym zjawisku kulturowym. Na pewno różnica między polską literaturą a literaturą amerykańską jest taka, że literatura amerykańska przebiła się do rynku światowego, a polska jeszcze nie w tym stopniu, prawda? Ponieważ ona nie wypracowała swojej jednolitej specyfiki narodowej, tak jak literatura skandynawska, o której wspominaliśmy, która nawiasem mówiąc też bazowała już na jakichś tradycjach tej literatury noir, ale jakby specyfika rzeczywistości przedstawionej była tak silna, że ona oddziaływała na całą strukturę książki. W literaturze polskiej tego aż w takim stopniu nie mamy zaznaczonego, dlatego wydaje mi się, że polska literatura kryminalna pokazała już bardzo dużo, ale jeszcze nie pokazała tego, co w niej najcenniejsze.
Na polskim rynku wydawniczym, poza kryminałami polskimi i skandynawskimi, zagościły jakieś kryminały z innych krajów?
Znaczy, z całą pewnością na rynku jest obecnie wiele kryminałów amerykańskich, brytyjskich i nie wiem, czy nie jest ich więcej niż skandynawskich, ale skandynawskie po prostu mają swoją własną niszę i swoją popularność. Są też kryminały pochodzące z innych krajów. Ja czytałam kryminał czeski w języku polskim, ale czytam też kryminał japoński, więc one się przebijają, ale tak samo jak musi nadejść taki moment, o, włoskich kryminałów mamy bardzo dużo, ale musi przyjść taki moment, żeby ta literatura jakby wybuchła w kraju, żeby stała się tak popularna jak literatura skandynawska. Wydaje mi się, że to cały czas też się zmienia i teraz mamy coraz więcej propozycji z innych państw i na pewno nie tylko ze Skandynawii.
Którzy polscy autorzy kryminałów zdobyli największą popularność i uznanie? I dlaczego?
Wśród polskich pisarzy bez wątpienia na uwagę zasługuje pani Katarzyna Bonda. Nie tylko dlatego, że to jest utalentowana pisarka i że znajduje całą rzeszę swoich wielbicieli, ale też dlatego, że ona nie zamyka się właśnie w jednym kręgu gatunkowym, tylko że tworzy też literaturę non-fiction, a także dlatego, że ona jest bardzo zaangażowana w sprawy kryminalne i tworzy książki w oparciu o autentyczne zbrodnie niekiedy. Więc to są takie bardzo wartościowe cechy, które składają się na duży potencjał. Z mojego punktu widzenia bardzo ciekawym autorem, no już kilku książek obecnych na rynku, jest Przemysław Piotrowski, który idzie w troszeczkę innym, nieco bardziej brutalnym kierunku, ale jego książki z całą pewnością też zasługują na uwagę.
W jaki sposób kultura danego kraju wpływa na treść powieści kryminalnych?
To zależy od tego, jak bardzo ten wpływ chce dopuścić autor, więc albo czytasz kryminały z jednego tylko obszaru kulturowego, albo one po prostu mają tak mało tych elementów, że są właściwie nie do odróżnienia. Jeżeli możemy mówić o czymś takim jak jakaś specyfika narodowa, to ona znajduje swoje odzwierciedlenie w kryminałach. Ja podam takie trywialne przykłady. Chociażby w literaturze skandynawskiej możemy znaleźć takie obrazy, które dla nas społecznie są dosyć kontrowersyjne, natomiast dla Skandynawów są zupełnie proste. Czyli na przykład to, że główny bohater funkcjonuje w trójkącie miłosnym. Zupełnie inaczej będzie budowana fabuła w kryminałach azjatyckich, gdzie jest po prostu inna kultura bycia i ona będzie nam się pokazywała. I w tym sensie myśląc, każdy kryminał w jakiś sposób będzie demaskował sposób działania służb śledczych. I to są ciekawe wątki. Natomiast myślę, że tu wszystko zależy po prostu od intencji autora. I będzie to bardzo różnie wyglądało w praktyce.
Którzy zagraniczni pisarze są najchętniej czytani w Polsce?
Odpowiedź na takie pytanie mają wydawcy, ale wydawnictwa też się specjalizują. Więc zacznijmy może od początku, bo tą literaturą, która w pierwszej kolejności zalała polski rynek, była literatura amerykańska. Tu znajdziemy całą rzeszę autorów, którzy mają swoich fanów, począwszy od Clive'a Kasslera, a Jana Fleminga na przykład, no a skończywszy na Harlanie Cobenie, którego fenomen tkwi w robionych na bieżąco ekranizacjach przez Netflix. Myślę, że i w literaturze skandynawskiej znajdą się tacy twórcy, którzy są chętniej czytani, John Nesbo, ale tych wyrazistych twórców, a to są ci, którzy piszą dużo książek, każdy z nich znajdzie swoich fanów. Jeśli miałabym w ogóle dokonywać jakiejś takiej też przymiarki do oceny, to ja bym chciała zwrócić uwagę na Roberta Galbraitha, czyli J.K. Rowling, która pod pseudonimem pisze serię powieści kryminalnych. dosyć klasycznych w swojej konstrukcji i nowoczesnych przez dobór środków, ale bardzo ciekawych i gruntownie przemyślanych, które wbrew pozorom nie cieszą się aż takim powodzeniem jak pozostałe serie brytyjskie.
Chciałbym, żeby weszła Pani teraz w rolę wróżki i powiedziała, jak widzi Pani przyszłość polskiej powieści kryminalnej.
Ja jestem dzieckiem końca wieku. Jestem kulturowo ukształtowana przez postmodernizm i bardzo silnie drzemie we mnie takie przekonanie, że kultura tworzy koła i że w którymś momencie powraca do punktu wyjścia. Więc jeśli miałabym sięgnąć tak po swoje przekonania, to myślę, że skłaniałabym się do tego, że polski kryminał wróci do tych źródeł Sherlockowo-puarowych, że powrócą jakby te kryminały tradycyjne. Musimy wziąć pod uwagę, że one akurat w Polsce zawsze były bardzo popularne. Wspominałam o tych różnego rodzaju seriach rodem z PRL-u. Wspominałam o Joannie Chmielewskiej, która też konstruowała dosyć takie tradycyjne pod względem konstruowania fabuły związanej ze zbrodnią. I wydaje mi się, że brutalność się nie sprawdzi w polskich warunkach i że będziemy wracać do klasyki albo ją tworzyć na nowo.
Przejdźmy w takim razie do innej gałęzi twórczości kryminalnej. Jak na tym tle książkowych powieści kryminalnych, wygląda literatura true crime?
Wracając do rankingu, z którego wyszliśmy, to literatura true crime jest o połowę mniej popularna wśród czytelników niż literatura kryminalna, co mnie osobiście bardzo dziwi. Istnieje taka teoria, że człowiek im jest starszy, tym z mniejszą ochotą czyta powieści fabularne, a z większą literaturę faktu. I ponieważ ja już mam swoje lata, to na pewno do tej grupy należę. I mnie zdziwiło to, że literatura true crime'owa tak słabo się czyta. Znaczy relatywnie słabo, tak? Tym bardziej, że na polskim rynku pojawia się w tej chwili właśnie coraz więcej książek o prawdziwych zbrodniach, bo one są w tej chwili na bieżąco tłumaczone, nawet książki napisane kilkanaście lat temu. A one są tłumaczone z kolei, wydaje mi się, w związku z innym zjawiskiem kulturowym, a mianowicie popularnością podcastów kryminalnych. I ponieważ podcasty wprowadziły takie zainteresowanie prawdziwą zbrodnią, no to tu już koniunktura i zasady rynkowe powodują, że my zaczynamy jakby nadrabiać, bo przez wiele lat tej literatury typu true crime na rynku polskim nie było zbyt wiele. Natomiast teraz lawinowo zwiększa się jej liczba.
Wspomniała Pani o podcastach kryminalnych. Skąd one właściwie się wzięły?
Historycznie rzecz ujmując, one się, co jest chyba dosyć naturalne, wywodzą z radia. Takim praźródłem podcastów kryminalnych, które pojawiają się na kanale YouTube i tych kanałach służących do słuchania, takim historycznym praźródłem jest cykl audycji radiowych amerykańskich pod tytułem Serial, które były poświęcone zabójstwu Hemin Lee. To jest sprawa dosyć znana i częściowo rozwiązana bądź nie. I fenomen tej cyklicznej audycji spowodował właśnie ukierunkowanie się twórców bardziej na produkcję takiego kontentu podcastowego. Nawiasem mówiąc, w Polsce już dużo później pojawiły się też próby odtworzenia takiego cyklu audycji, czyli stworzenia czegoś polskiego na wzór Serial. Było to tworzone przez czasopismo zatytułowane Pismo i publikowane jako Śledztwa Pisma. Bardzo polecam tę serię podcastów, bo one są dosyć wciągające i też bardzo profesjonalnie zrobione. Natomiast na Zachodzie podcasty kryminalne rozrastały się bardzo szybko i w chwili obecnej w tych zasobach internetowych zachodnich możemy znaleźć praktycznie wszystko. Krótkie filmiki, długie rozmowy, podcasty jednoosobowe, trzyosobowe, dyskusje, zapraszanie nawet świadków wydarzeń, rozmowy z rodziną. A takim najbardziej ekstremalnym przykładem, na który ja się natknęłam, był podcast, którego nazwa ja ją mogę parafrazować, bo nie pamiętam za bardzo, Crime and Makeup. I podcast ten był budowany w ten sposób, że jakaś młoda dziewczyna opowiadała o zbrodni, przy okazji robiąc sobie makijaż. I chwilami odrywała się od głównych wątków tych kryminalnych, komentując środki, których używała do malowania się, więc i też miała jakąś tam rzeszę swojej publiczności, więc podcasty się bardzo, bardzo rozwijają. I one rozwijają się też w Polsce. My w ogóle widzimy, jak bardzo popularny jest YouTube, bo to tam jest to główne siedlisko. I w Polsce możemy mówić o tym, że podcast kryminalny pojawił się wraz z filmami Jaśmin,
która notabene była gościem konkretnych rozmów o książkach.
I która jest nazywana matką polskiego podcastu kryminalnego, matką polskiego True Crime. Po niej zaczęli tworzyć jacyś kolejni twórcy i dzisiaj jest ich również bardzo dużo. Bardzo wiele młodych osób próbuje swoich sił w podcastach. Nie wszystkim się to udaje, ale ja na przykład bardzo cenię na polskim YouTubie to, że są tacy podcasterzy wyspecjalizowani, którzy mówią o zbrodniach z danego kraju. Czyli mamy na przykład Krymitalię, w której poruszane są tematy zbrodni włoskich. Mamy podcast, który opowiada o zbrodniach czeskich. Mamy podcast Krymiland, który opowiada o zbrodniach niemieckich. I to są, mamy kryminalną Skandynawię. No, teraz mi się przypominają, tak, ale jest ich po prostu bardzo dużo. I one są niezwykle ciekawe. Są zazwyczaj prezentowane przez osoby, które bardzo dobrze znają kontekst kulturowy i które albo mieszkają w danym kraju, albo po prostu z innej racji są bardzo dobrze zorientowani. I przy okazji poznawania samych zbrodni, poznawania specyfiki tych technik śledczych, o czym też już wspomnieliśmy, dowiadujemy się bardzo wiele też o samych państwach i sposobie ich funkcjonowania. Także polski podcast kryminalny to jest zjawisko niezwykle zróżnicowane i wciąż rozwijające się.
Jak już wspomniałem, gościłem w audycji autorkę jednego z polskich podcastów kryminalnych, Jaśmin. Podczas rozmowy wspomniała, że polscy podcasterzy tworzą dość zgraną i pozostającą w kontakcie grupę. Czy ich liczba jest znacząca?
I myślę, że w ogóle ona jest trudna do określenia, dlatego że jak już wspomniałam, wciąż pojawiają się nowi podcasterzy i niektórzy się sprawdzają i zostają na dłużej, a niektórzy nie. Są też tacy podcasterzy, którzy działają na przykład raz na jakiś czas tylko, więc ich obecność jest też słabo zauważalna. Mnie zainteresowało bardzo to, co mówiła Jaśmin, bo ona w audycji, bo ona wspominała o tym, że oni rozmawiają na przykład o podejmowanych przez siebie tematach, żeby się nie dublować, prawda? Natomiast pod koniec roku, czyli w grudniu, dwie takie czołowe polskie podcasterki, czyli Jaśmin i Aga Rojek, którą bardzo gorąco też polecam jej podcast, przygotowały dosyć obszerne materiały na ten sam temat. I one oba, te materiały, były niezwykle fascynujące i z przyjemnością się ich słuchało, bo każda z nich opowiadała w inny sposób i z innej perspektywy. Także z punktu widzenia słuchacza podcastów, te relacje między autorami nie są specjalnie widoczne. Oczywiście zdarza się, że oni polecają się wzajemnie, ale to jest też robione w bardzo subtelny sposób.
Dziękuję bardzo. Wyczerpałem już cały asortyment moich pytań. Bardzo dziękuję, że znalazła Pani czas dla mnie i dla radiosłuchaczy.
To ja dziękuję za zaproszenie. To zawsze wielka przyjemność. Dziękuję Państwu.
Dziękujemy Pani Katarzynie, ale to jeszcze nie koniec programu. Przed nami krótki przerywnik muzyczny, po którym Marcin Sobalski przedstawi swój szybki monolog o książce. Tym razem będzie to książka Przemysława Piotrowskiego, Piętno.
And you can't say, how can you? Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałem zaprosić wszystkich na kolejny szybki monolog o książce. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o książce Przemysława Piotrowskiego Piętno. Książka została wydana przez wydawnictwo Czarna Owca. To pierwszy tom cyklu o komisarzu Igorze Brudnym. Przemysława Piotrowskiego jako autora oraz serię o komisarzu Igorze Brudnym w szczególności miałem na swoim horyzoncie czytelniczym już od jakiegoś czasu. Książki zaintrygowały mnie naprawdę ciekawymi okładkami, tak różniącymi się od tych, które zazwyczaj na polskim rynku wydawniczym zdobią książki kryminalne. Poczułem, że nadszedł czas na ten cykl. Jak wyszło? No cóż, w zasadzie jestem zadowolony, ale sporo rzeczy mogło być zrobione lepiej i to tak na poziomie kreacji, jak i samego wykonania pomysłu. Zacznę od minusów. W literaturze gatunkowej jest coś, co na własny użytek określam przehypowaniem postaci. To miejsce, gdy autor wszystkimi sposobami podkreśla wyjątkowość postaci, którą stworzył. Tak właśnie jest z Igorem Brudnym. Geneza tej postaci jest tak wyjątkowa, że aż nieprawdopodobna z logicznego czy też psychologicznego punktu widzenia. Wyjątkowość jako śledczego podkreślona jest w dialogach i przemyśleniach innych bohaterów, ale nie do końca ją widać w poczynaniach samego Brudnego. Do tego nasz bohater dostaje też od siły wyższej, czyli autora, skill bycia niesamowitym kochankiem, co już na wstępie zostaje nam uświadomione zupełnie zbędną sceną aktu seksualnego. Tyle bohater, a jak fabuła? Bardzo krwawe morderstwa związane z przeszłością komisarza przy głębszym zastanowieniu sprawiają wrażenie nielogicznych i nadto skomplikowanych. Dlatego wyjątkowo graficzne opisy tortur i morderstw zupełnie mi nie podeszły. To znaczy, ja naprawdę lubię mocne kryminały, tropienie różnych psychopatów przez dzielnych policjantów czy tam innych detektywów, ale tu każdy z aktów przemocy był wyjątkowo paskudny, wyciągnięty raczej z jakiegoś slashera niż z kryminału. A jak samo wykonanie książki? W zasadzie mam jedno zastrzeżenie, które jednak mocno mnie podczas czytania Piętna irytowało. Mianowicie Piotrowski w zakończeniach niemal każdego z rozdziałów dawał czytelnikowi zapowiedź tego, co się wydarzy dalej w określeniach typu. Bohater nie wiedział, że już niedługo spokój całego miasta zostanie zniszczony, że prasa z całej Polski zjedzie się do Zielonej Góry, gdzie toczy się akcja Piętna. Tego typu zapowiedzi są ciekawym zabiegiem, gdy użyje się ich raz czy dwa na książkę, ale gdy czyta się coś w tym stylu po raz któryś tam z rzędu, to już męczy. Tym bardziej, że w ten sam sposób został zapowiedziany tom drugi serii pod tytułem Watacha. No dobra, koniec narzekania, bo zaczynam się obawiać, że z tego co mówię, wychodzi obraz książki kiepskiej, a tak w przypadku Piętna do końca nie jest. Bohater Igor Brudny, jak już wspomniałem, jest przehypowany, ale jest też ciekawy. Czytając jego przemyślenia w narracji trzecioosobowej subiektywnej, widzimy człowieka z licznymi demonami i jednocześnie bohatera, który ma olbrzymi potencjał na rozwój literacki. Poza tym Piotrowski tworzy jeszcze drugiego śledczego, inspektora Czarneckiego, który stanowi taką przeciwwagę dla Igora Brudnego i jak dla mnie jest też postacią ciekawszą. Choć autor mógł sobie darować dosłowne porównania tej postaci do Hercula Poirot. Czytelnik sam by do tego doszedł bez odautorskiego suflowania. Fabuła jest zagmatwana i naprawdę z zainteresowaniem czekałem, dokąd to wszystko prowadzi. Jak to bywa z kryminałami, czytając je, wymyślam prawdopodobne scenariusze fabularne. Przy Piętnie na początku pomyślałem o dwóch rozwiązaniach, z których jedno było ryzykowne w wykonaniu i miałem nadzieję, że nie tego doświadczę, bo bym pewnie serię porzucił już po pierwszym tomie. Drugie rozwiązanie było lepsze, choć wydawało mi się mało prawdopodobne z logicznego punktu widzenia. Piotrowski wybrał właśnie to drugie rozwiązanie i pomimo pewnych mielizn logicznych, mam na myśli tutaj szczególnie jedną z postaci, wybrnął z tego w sumie korzystnie. Klimat książki jest duszny, nomen omen brudny i poza pewnymi wyjątkami pesymistycznym. Co takim marudzie jak ja wyjątkowo przypadło do gustu? Oczywiście prowadzę do tego różnego rodzaju przerysowania, ale czyż i u Nes, bo tego nie mamy, czy też w znakomicie przyjętym przez widzów i krytykę serialu Royst? Piętno jako samodzielna książka nie jest wybitna, ale jako pierwszy tom cyklu niesie nadzieję, że autor pociągnie tą serię na wyższe poziomy. Wystarczy tylko nieco okiełznać zapędy z literatury grozy, nieco dłużej pozastanawiać się nad fabułą, popracować nad językiem opowieści i możemy mieć do czynienia z serią kryminalną najwyższej jakości, czego autorowi życzę i będę mu kibicował, czytając następne tomy przygód komisarza Igora Brudnego. Mam nadzieję, że na tym cyklu się nie zawiodę. Książkę oceniam na 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Zanim przejdziemy do poważnych tematów, zapraszam na kolejny przerwnik muzyczny. Tym razem będzie to radosny punk rock z odległej Korei. Od siebie mogę tylko powiedzieć, że podobnie jak ci młodzi ludzie, ja również zawsze chciałem zostać punk rockowcem. Można tańczyć. Zapraszam. Koniec wygłupów. Teraz na poważnie. Książka, którą chcę dzisiaj Państwu zaproponować, została mi polecona jako ulubiona lektura nastolatków. Zafrapowało mnie to, bo z biegiem lat coraz słabiej orientuję się w preferencjach czytelniczych młodych ludzi i wgląd w ich świat wydawał mi się całkiem ciekawym wyzwaniem. Spodziewałem się łatwej opowieści o nastoletniej miłości, może kilku wampirach, albo klasycznej dramy high schoolowej. Spodziewałem się też odrobiny specyficznego humoru rodem z kraju dobrego wojaka Szwejka. Ale przede wszystkim spodziewałem się dobrej literatury, gdyż książka ta zbiera najlepsze oceny krytyków i czytelników. Dość powiedzieć, że wszystkie moje oczekiwania spełzły na niczym, a lektura pozostawiła mnie w stanie konsternacji, w której trwam sobie do dziś. I niniejszym pragnę wciągnąć w to również i Państwa. Wrony to opowieść o rodzinie, której życie koncentruje się na dwóch dorastających córkach, Kasi i Basi. Kasia jest grzeczna, bo sprząta, a Basia jest niegrzeczna, bo bałagani. Mama denerwuje się na Basię, więc krzyczy na tatę. Tata, mając dość krzyku mamy, bije Basię. Ale za to w chwilach, w których jest sam z córką, bardzo czule ją przeprasza. Może nawet zbyt czule. I rodzina tkwi sobie w tym makabrycznym kole wzajemnego niezrozumienia i niechęci, dopóki Basia nie zostaje odkryta jako artystka. I w całą sprawę nie wplątuje się jeden, przypadkowo młody i przystojny nauczyciel. Wbrew uproszczeniom, tak mniej więcej przedstawia się fabuła książki. Temat jest, przyznają Państwo, ważny, choć i kontrowersyjny. Z takiego doboru wątków zresztą słynie autorka, której debiutem była na poły autobiograficzna powieść o anoreksji. Jestem głód. I ogólnie zgódźmy się co do tego, że warto poruszać w literaturze takie kwestie. Zwracać uwagę ludzi na potrzeby, problemy nastolatków i nawet nieco je przeraskrawiać. Trzeba tylko robić to konsekwentnie i umiejętnie. A tego w powieści Petry Dworakowej zabrakło. Centralną postacią książki jest Basia. Jest ona także główną, choć nie jedyną narratorką. Poznajemy nie tylko wrażliwość dziewczynki, lecz także jej fizjologię, pokazaną niekiedy w naturalistyczny sposób. Basia się stara, jest dobra, nie wszystko jeszcze rozumie, ale wie, że mama niezbyt ją lubi. Ucieka więc w świat za oknem, czyli w świat wron, które zalęgły się w sąsiadującym spokojem Basi gnieździe i maluje. Drugą narratorką jest mama, z zawodu bibliotekarka, zamiłowania pedantka. Jest frustrowana, rozżalona i pełna tłumionej agresji. Nie lubi Basi, uwielbia Kasię i okazuje to właściwie na każdym kroku. Narracja mamy w sumie nic nie wnosi do książki, bo jest tak uproszczona i schematyczna, że wręcz nieoczywista. Jedyny nieznany z fabuły wątek to koleżanki z pracy, które wywierają na mamę dość dziwną presję, a w tle mamy milczącego, niemal nieobecnego tatę i złośliwą Kasię. Autorka odbiera im prawo do własnej narracji, chociaż to właśnie ona mogłaby być ciekawa. Możemy to jednak uznać za nic więcej jak koncepcję strukturalną książki i pozostawić to w domyśle Petry Dworakowej. Innymi słowy, nie czepiać się. Możemy także założyć, że uproszczenia fabuły są zamysłem estetycznym, bo opowieść ma mieć charakter metaforyczny. Możemy być zatem bardzo wyrozumiali i tolerancyjni. Ale tą drogą nie dojdziemy do odpowiedzi na tak elementarne pytanie, jak po co ta książka została napisana, do kogo jest skierowana i czy jedyne, co autorka chce powiedzieć odbiorcy, to bywa i tak. Basia w toku swojej walki, nie walki o dobre życie, wpada w tak zwany system. Zajmuje się nią wspomniany nauczyciel, dyrektorka szkoły, pedagog szkolny, opiekunka koła artystycznego. Tylko nic z tego nie wynika. Absolutnie nic. Dziewczynka tkwi w rodzinnej makabresce i nic nie jest w stanie z tym zrobić. Co na koniec autorka podkreśla dodatkowo dziwną prozą poetycką. Brakuje więc tej książce jakiegoś szerszego oglądu sprawy, głębszego przesłania. I oczywiście może być jej pozbawiona, ale dlaczego w takim razie jest tak nierówna, tak powierzchowna w niektórych sprawach i dlaczego autorka nie kusi się nawet o pełen wgląd w wydarzenia? Ja również pozostaję powierzchowny w tej recenzji, bo mógłbym napisać szczegółowo o niewiarygodnych z punktu widzenia psychologicznego rozwiązaniach, braku konsekwencji fabularnej, banalizacji języka i nieracjonalnym kształtowaniu bohaterów. Moim celem nie jest jednak aż tak wnikliwa analiza, a jedynie pokazanie, że po lekturze nadal nie rozumiem, co podoba się dzisiejszej młodzieży. Co więcej, nie rozumiem także, dlaczego podobają jej się rzeczy, które jej się podobają. Może Państwo znajdują odpowiedzi na te pytania na kartach WRON? Jeśli tak, to bardzo proszę o kontakt w tej sprawie. W dzisiejszej audycji przenieśliśmy się w fascynujący świat kryminałów. Omówiliśmy zarówno klasyczne pozycje, jak i najnowsze hity literackie, które trzymają czytelników w napięciu od pierwszych stron aż do ostatniego zdania. Zbliża się 20, więc czas kończyć naszą literacką podróż. Dziękujemy, że byliście z nami i mamy nadzieję, że dzisiejsza audycja zainspirowała Was do sięgnięcia po nowe, kryminalne lektury. Do usłyszenia w następnym odcinku, gdzie porozmawiamy o kolejnych fascynujących tematach literackich. Życzymy spokojnego wieczoru i miłej lektury.